Partnerem odcinka jest firma Aliter Networks, specjalizująca się w dostarczaniu najwyższej jakości odnawianych urządzeń sieciowych takich marek jak Cisco czy Juniper. Aby dowiedzieć się więcej na temat usług oferowanych przez Aliter, wejdź na stronę www.aliternetworks.com.
Odcinek drugi. Rozmowa rekrutacyjna, a przygotowanie merytoryczne. Niezbędnik sieciowca.
Witamy Cię w podcaście Między nami a sieciami, w którym ujawniamy kulisy pracy sieciowca, podpowiadamy, jak z powodzeniem budować swoją karierę i pomagamy rozwiązywać problemy, nie tylko te techniczne. Ja nazywam się Damian Michalak,
a ja Łukasz Kowalski i wspólnie tworzymy Na Styku Sieci, jedyne takie miejsce dla sieciowców w polskim internecie. Cześć Damian.
Cześć Łukasz.
Tematem tego odcinka jest rozmowa rekrutacyjna i przygotowywanie się do niej od strony czysto merytorycznej. Pomijamy zatem na tę chwilę kwestie kompetencji miękkich używanych podczas samej rozmowy, skupiając się bardziej na próbie odtworzenia idealnego procesu przygotowania merytorycznego do rekrutacji i znalezienia zagadnień, które każdy sieciowiec powinien znać. Damian, powiedz mi zatem, jak to jest z tobą? Czy możesz powiedzieć, że na rekrutacji zjadłeś zęby?
Myślę, że tak. Myślę, że mogę powiedzieć, że na rekrutacji zjadłem zęby. W końcu, w momencie publikacji tego odcinka, czyli w połowie maja 2019 roku, będę świeżo po zmianie pracy. Będzie to moja piąta pozycja. Ale samych rozmów rekrutacyjnych, jak dobrze policzyłem, odbyłem już ponad 20. Także tak, na rekrutacji zjadłem zęby.
Ponad 20 to bardzo dużo. Mówimy o okresie 5 lat, tak?
Mówimy o okresie 5 lat, tylko od razu też zaznaczam, że nie jest tak, że w przypadku każdej zmiany pracy miałem do czynienia z kilkoma rozmowami rekrutacyjnymi, bo miałem, ale nie tylko. Natomiast praktykuję wybieranie się od czasu do czasu na rozmowę rekrutacyjną nawet wtedy, kiedy nie rozglądam się aktywnie za nowymi wyzwaniami. Rozmowy rekrutacyjne też traktuję właśnie jako możliwość rozeznania na rynku, jak i również możliwość pewnego rodzaju powtórki, czy też sprawdzenia siebie w stosunku do obecnych wymagań rynkowych.
Okej, jesteś zatem idealną osobą, która będzie mogła rzucić trochę więcej światła na proces przygotowywania się merytorycznego do rozmowy rekrutacyjnej. Zatem załóżmy sobie sytuację, no pewnie dość prawdopodobną, że trafiła ci się ciekawa oferta pracy. I pytanie jest następujące. Jaki jest twój pierwszy krok pod względem przygotowania merytorycznego do tej właśnie rozmowy?
Okej, więc pierwszym krokiem jest zastanowienie się, jak dana oferta wpasowuje się w moją perspektywę rozwoju, w mój ogólny plan, tak? Plan na siebie samego, plan na rozwój własnej kariery. To jest coś, do czego zresztą się już odnieśliśmy w pierwszym odcinku podcastu. Natomiast bardzo ważne właśnie jest posiadanie takiego planu i porównywanie każdej oferty, którą dostajemy, z tym planem. Jak ta oferta, jak ta ewentualna praca, to stanowisko wpasowywałoby się nasz plan i w jakim stopniu by spełniało nasze oczekiwania. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest na pewno zrobienie researchu, czyli za każdym razem, jak dostaję daną ofertę pracy, to staram się po pierwsze znaleźć jak najwięcej faktów dotyczących samej firmy. Co to jest za firma? Czym się zajmuje? Jakie są potencjalne możliwości rozwoju w strukturze tej firmy, jakiego typu technologie potencjalnie mogą się pojawić w tej firmie. Często zresztą te technologie będą też wylistowane już w samym opisie stanowiska, więc to już jest dobre źródło informacji, ale tak jak mówię, przede wszystkim rozpoznanie, z jakiego rodzaju firmą mamy do czynienia. Na samym rozpoznaniu firmy zresztą bym nie poprzestawał. Na pewno warto rozmawiać z innymi sieciowcami. Nie mówię tutaj o sprzedawaniu sobie jakichś tam informacji, które byłyby, wiadomo, objęte klauzulą poufności, nic w tym stylu, natomiast dobrze jest utrzymywać kontakty z innymi sieciowcami, warto jest rozmawiać. Kilku znajomych w różnych firmach nigdy nie zaszkodzi. zawsze jest możliwość dopytania się takiej osoby troszeczkę więcej na temat pracy w tej pracy w firmie, do której byśmy mieli aplikować, tak? Aspekty, o których się nie dowiemy z internetu. Jakie są kwestie kooperacji w zespole, tak? Jaka jest atmosfera w zespole i z jakimi problemami się zmaga dana firma, co można by w danej firmie zrobić lepiej. Także warto trzymać tego typu znajomości i warto też pytać się znajomych o opinię na temat danej firmy. No i oczywiście uważam, że też dosyć kluczowa rzecz, jeżeli mamy do czynienia z ofertą, którą faktycznie poważnie rozważamy jako nasze następne miejsce pracy, no to zawsze staram się rozpoznać widełki. Coraz więcej na szczęście pojawia się ofert, które już od razu klarownie podają widełki i uważam, że jest to bardzo dobra praktyka. Natomiast często się jeszcze zdarzają oferty, które takich widełek nie mają. Także no w pierwszej kolejności staram się po prostu dopytać rekrutera o podanie tego typu widełek. Jeżeli tego typu działania nie przynoszą żadnego skutku, no to wracamy właśnie do tych kontaktów, o których rozmawialiśmy wcześniej, czyli no, gdzie lepiej szukać tego typu informacji, jak nie na rynku, tak?
Tak jest. Czyli stawiasz na gruntowne rozpoznanie tematu.
Tak, no nie chciałbym być niemiło zaskoczony na pewno już w trakcie samego procesu rekrutacji, bo zaangażowanie się w proces rekrutacji, a następnie dowiadywanie się rzeczy, które potencjalnie nam nie odpowiadają, jest najzwyczajniej w świecie stratą naszego czasu, tak? Czasu, który poświęciliśmy na przygotowania się do tej rozmowy. Jest to też swego rodzaju, powiedzmy, pewna dawka stresu, tak? Więc starajmy się robić jak najlepsze rozpoznanie przed przystąpieniem do samego procesu rekrutacji.
Mhm. Tak, jak najbardziej. Całkowicie się zgadzam i z mojego doświadczenia jeszcze mogę powiedzieć, że warto na samym początku też ocenić poziom własnych możliwości, wiedzy i umiejętności, żeby podjąć decyzję, czy w ogóle warto rozpoczynać ten proces rekrutacyjny.
Mhm, czyli poniekąd w jakim stopniu nasze obecne kwalifikacje i doświadczenie się wpasowują w treść danego ogłoszenia, tak? Wiadomo, że to nie musi być 1 do 1, 100% zgodne, bo tak nigdy nie będzie, że spełniamy wszystkie wymagania. Natomiast no, tą dobrą większość powinniśmy spełniać, tak?
Tak, zdecydowanie tak. A powiedz mi zatem, na jakich aspektach skupiasz się najbardziej?
Jakbyś mógł bardziej rozumieć to pytanie?
Przygotowując się do samej rozmowy, na jakim obszarze przygotowania skupiasz najwięcej swoich sił, najwięcej czasu?
Okay.
Czy jest to dla przykładu powtórka własnej wiedzy, szukanie czegoś nowego? Jak to wygląda u ciebie?
Okej. Już wiem mniej więcej, o co ci chodzi. U mnie to wygląda tak, że zawsze w każdej ofercie pracy staram się zidentyfikować kilka takich kluczowych obszarów technologicznych, które będą potrzebne podczas danej rozmowy rekrutacyjnej. Zazwyczaj to dosyć jasno idzie wyciągnąć z danej oferty, tak? Widać, jakiego typu technologie najczęściej się przewijają w tej ofercie, z jakiego typu vendorami będziemy mieć do czynienia, więc to powinno dać już nam klarowny obraz, z jakiego rodzaju stanowiskiem mam do czynienia, jakiego rodzaju technologie będą od nas oczekiwane, żeby były dobrze rozeznane, tak? No i oczywiście, jeżeli są to technologie, na temat których nie mamy zielonego pojęcia, no to nie pakujmy się w ogóle w taką rozmowę, bo to jest strata czasu zarówno naszego, jak i firmy, do której aplikujemy. Natomiast jeżeli to się dobrze wpasowuje w nasze obecne kompetencje, no to przede wszystkim powtarzam najpierw materiał właśnie z tych technologii, tak? Czyli jeżeli widzę, że stanowisko jest, powiedzmy, z naciskiem stricte na LAN, no to skupiam się dookoła powtórzenia technologii LAN-owych, ale też nie jest tak, że zaniedbuję te wszystkie technologie dookoła, tak? Czyli ogólna moja rada byłaby taka, aby powtórzyć najlepiej pełen zakres tematyczny na podstawie takiego na przykład CCNA Routing and Switching, przy czym absolutnie nie mam na myśli tutaj rzeczy takich vendor specific. Jeżeli nie pracowaliśmy wcześniej z Cisco, no to znaczy nagle, że musimy mieć wykute komendy Cisco i tak dalej, bo to nie o to chodzi. Chodzi mi już o same technologie sieciowe, tak? Podstawy tego, jak działają sieci, IP addressing, protokoły routingu, cała warstwa druga, technologie WAN-owe. Także powtórka właśnie z tych podstaw, tak? A następnie już taka bardzo gruntowna powtórka z 2-3 technologii stanowiących takie właśnie taki główny obszar danej oferty pracy.
Okej. Myślę, że moje podejście jest bardzo zbliżone do twojego, czyli z pewnością skupić się na kluczowych kwestiach dla danego stanowiska, skupić się na tym, w czym my czujemy się najlepiej, tak żebyśmy mogli i byli w stanie bardzo dobrze to uwypuklić podczas samej rozmowy. Okej, zatem idąc dalej, czy uważasz, że podczas samej rozmowy lepiej wypunktować swoje najlepsze obszary wiedzowe, czyli iść, że tak powiem, wąsko względem swojej wiedzy, czy wręcz przeciwnie, iść bardzo szeroko, no niejako po łebkach opowiadając o wszystkim, byle zahaczyć o jak największą ilość stawianych wymagań? Co jest lepsze?
Raczej skłaniałbym się ku temu drugiemu. Znaczy, wiadomo, że sposób, w jaki odbywamy rozmowy rekrutacyjne, w pewien sposób ewoluuje wraz z naszym doświadczeniem. Natomiast w tej chwili to już wygląda w ten sposób, że kiedy mam postawione pytanie na rozmowie rekrutacyjnej, to staram się oczywiście odpowiedzieć na pytanie, ale odpowiadając na dane pytanie, no staram się strzelać seriami, tak? jak z kałasznikowa trochę. Więc udzielając odpowiedzi na pytanie, po prostu staram się wspomnieć jak najwięcej innych powiązanych technologii, żeby po prostu pokazać osobie, z którą rozmawiam, że wiem, o czym mówię, tak? Że mam pojęcie. Więc jeżeli przykładowo dostajesz pytanie, przykładowo z zakresu sieci bezprzewodowych, czy access point, który ma działać w trybie Flex Connect, podłączyłbyś na accessie czy na trunku, no to nie odpowiadam po prostu na trunku, kropka, tylko robię, że tak powiem, cały elaborat, że Flex Connect w przeciwieństwie do trybu local wymaga od nas tego, żeby podłączyć go najlepiej w trunku, musimy wtedy skonfigurować jeszcze native VLAN, który będzie powiedzmy właśnie tym VLANem, w którym mamy adresację samego access pointa, i tak dalej, tak? Czyli no, trzeba się pokazać, trzeba się sprzedać na rozmowie, trzeba pokazać, że się wie, o czym się mówi, tak? Udzielając odpowiedzi w ten sposób, tak naprawdę unikamy kolejnych pytań o podstawy, bo jeżeli nie pokazaliśmy osobie, która nas rekrutuje, że mamy opanowane te podstawy, to ta osoba połowę naszej rozmowy rekrutacyjnej spędzi na dopytywaniu nas o podstawy, żeby w ogóle zobaczyć, czy jest dalszy sens procesowania w ogóle kandydata, tak? A jeżeli my już na samym początku w sposób, w jaki odpowiadamy na pytania, pokażemy, że te podstawy mamy w małym palcu, to dzięki temu mamy szansę przejść do bardziej zaawansowanych pytań, a co za tym idzie, do pokazania się jeszcze lepiej na rozmowie rekrutacyjnej i do no, zdobycia szansy na dostanie oferty.
Tak, ale postawiłbym chyba pewną granicę, że...
Nie mówię o laniu wody, żeby było jasne. Nie mówię o laniu wody.
O właśnie, tak. O to mi chodziło. I też... nie opowiadaniu rzeczy, których nie jesteśmy pewni albo po prostu na których się nie znamy, prawda?
Absolutnie. Jeżeli... To jest najgorsze, co może być. Jak osoba na rekrutacji z kamienną twarzą opowiada sobie o klasach, na przykład adresacji A, B, C, D, E i dopytana o to, czy są jeszcze jakieś inne, powiada, że tak, jest jeszcze F. Nie róbmy no tego. To jest... Jak nie wiemy, to mówimy, że nie wiemy.
Całkowicie się zgadzam. Ewentualny zysk z udzielenia dobrej odpowiedzi jest zdecydowanie mniejszy od potencjalnej straty, prawda? Która jest moim zdaniem zdecydowanie bardziej możliwa. Mm-hmm. No i która odbije się naprawdę bardzo negatywnie na osobie rekrutowanej.
Dokładnie, zwłaszcza jeżeli na takiej rozmowie jest na przykład osobna pani z HR-u. Co taka pani z HR-u powie, jak zobaczy, że ma przed sobą gościa, który bez mrugnięcia okiem ściemnia po prostu jak leci, nie?
Dobra, Damian, przechodzimy do kolejnej części, czyli przygotowania własnej osoby na rozmowę rekrutacyjną. Mhm. Podczas rozmowy skupiasz się wyłącznie na własnym doświadczeniu i tym, z czym miałeś dotąd styczność, czy może starasz się nauczyć jeszcze przed rozmową jakichś nowych zagadnień, które znalazłeś w wymaganiach na dane stanowisko?
A to zależy. To zależy od momentu, w którym się znajdujemy, tak? Bo kiedy byłem dopiero na samym początku mojej kariery jako sieciowiec, no to oczywiście ciężko było opierać moje przygotowanie na doświadczeniu, ponieważ tego doświadczenia zwyczajnie jeszcze dużo nie było. Także wtedy to już była kwestia ściśle po prostu powtórki z danych technologii, tak? Przygotowania się technicznego. Sens miało praktycznie aplikowanie tylko na oferty, które były bardzo dobrze dopasowane do obecnego stanu wiedzy, ewentualnie do uczenia się czegoś, ale czegoś małego, co by brakowało. Natomiast teraz, mając już więcej doświadczenia, no to nie boję się aplikować na oferty, które są w mniejszym stopniu dopasowane do mojego profilu, tak? Powiedzmy, że jeżeli taka oferta pracy jest w 60-70% zgodna z moim stanem wiedzy, a pojawiają się tam jakieś technologie, z którymi nie miałem wcześniej do czynienia, praktycznie, bo teoretycznie raczej miałem już w tym momencie, no to te 60-70% wiedzy, którą posiadam, robię sobie oczywiście powtórkę techniczną, ale bardzo dużo opieram się wtedy już na własnym doświadczeniu, bo uważam, że własnym doświadczeniem, tym, że w płynny sposób się wypowiadam na temat tych technologii, jestem w stanie o wiele lepiej przekonać rekrutera, osobę rekrutującą, że wiem, o czym mówię, tak? Kiedy dochodzimy do tych 40-30% zagadnień, z których nie mam doświadczenia praktycznego, no to oczywiście przed taką rozmową rekrutacyjną douczam się, tak? Identyfikuję te zagadnienia, z których nie mam doświadczenia. Tak to na przykład wyglądało w przypadku jednej z poprzednich prac, gdzie wśród wymagań była praca z load balancerami Citrixowymi. Oczywiście wiedziałem, w jaki sposób funkcjonują load balancery, do czego są używane, z jakimi vendorami mam do czynienia i tak dalej, ale praktycznego doświadczenia nie miałem w tym temacie. Zatem douczyłem się oczywiście z tego tematu i nawet bym powiedział, że większość czasu, który poświęciłem na przygotowania, był właśnie poświęcony na powtórkę z tych zagadnień, z których nie miałem doświadczenia, tak? Żeby jak najbardziej uzupełnić te luki.
Okej, dzięki. W moim przypadku jest to opieranie prawie wyłącznie na własnym doświadczeniu. Z tego powodu, że znając daną technologię od strony praktycznej, zdecydowanie łatwiej się o niej rozmawia.
Zgodzę się z tobą. Znowu, żeby nie było niedomówień. To nie jest tak, że się nauczyłem, powiedzmy, o tych wspomnianych load balancerach, tak? Idę na rozmowę i próbuję to zaprezentować, że tam mam 2 lata doświadczenia w pracy z load balancerami, tak? I tłumaczę, z czym to się je. No bo jeżeli rozmawiamy z osobą kompetentną, to ta osoba bez problemu wykryje, że rozmawia z teoretykiem, a nie z praktykiem, tak? Także jeżeli zostaje na takiej rozmowie przede mną postawione pytanie dotyczące load balancerów, to od samego początku zaznaczam, że nie pracowałem z load balancerami, ale douczyłem się na ten temat i mogę na ten temat opowiedzieć, tak? I w ten sposób raz, że jesteśmy szczerzy z rekruterem, nie ściemniamy, nie wciskamy kitu, że coś wiemy, a tak naprawdę nie wiemy, i pokazujemy jednocześnie inicjatywę, pokazujemy, że jeżeli czegoś nie wiemy, to potrafimy się tego douczyć, tak?
Tak, ale taka sytuacja tylko wtedy, kiedy osoba rekrutująca również ma doświadczenie praktyczne z tego, co pyta, prawda?
Tak, to się zgadza, bo jeżeli odbywasz rozmowę techniczną z osobą nietechniczną, no to dla takiej osoby przyznanie się do niewiedzy będzie minusem, nie?
Tak, myślę, że tak. No, czyli tutaj też już podczas samego rozpoczęcia rozmowy widać, że są możliwości na ewentualną zmianę nastawienia czy takiej, powiedzmy, taktyki rozgrywania rozmowy rekrutacyjnej, prawda?
Tak, zdecydowanie.
No bo chyba możesz się zgodzić ze mną, że rozmowa rekrutacyjna to też pewnego rodzaju gra, w której trzeba mieć jakąś własną taktykę, jakoś się nastawić, myśleć o kolejnych krokach. Mhm. Po to, żeby dążyć do wygranej, czyli do postawienia siebie, swojej osoby w jak najlepszym świetle.
Zdecydowanie. Mhm.
Okej, Damian. A z jakich źródeł korzystasz, odnawiając swoją wiedzę, czy też czerpiąc nową wiedzę?
Odświeżając wiedzę, najczęściej sięgam po Official Cert Guide, które swoją drogą od jakiegoś już czasu kupuję jedynie w wersji elektronicznej. Kiedyś kupowałem wersje normalnie fizyczne, tak, książki, natomiast teraz, że ciężko się je przynosi, ciężko się w nich wyszukuje informacje, zajmują one miejsce, więc pod tym względem wersje na Kindle są naprawdę bardzo dobre, ponieważ mamy je cały czas pod ręką, możemy do nich praktycznie uzyskać dostęp z każdego miejsca, No i bezcenna dla mnie rzecz, czyli właśnie możliwość przeszukiwania. Więc jeżeli jest jakieś konkretne zagadnienie, które chciałem sobie odświeżyć, to nie muszę wertować książki, tylko po prostu wpisuję sobie w search barze dany termin, który mnie interesuje i szybko mi w tych książkach wyskakują poszczególne zagadnienia. Ponadto świetnym kompanem w przygotowaniach, w takiej właśnie powtórce do rozmów kwalifikacyjnych była zawsze dla mnie książka 31 Days Before Your CCNA Routing and Switching Exam. Jest to książka, do której praktycznie przed każdą rozmową, zwłaszcza w pierwszych latach pracy, sięgałem. Jest to książka, która po prostu w bardzo zwięzłej formie przeprowadza nas przez wszystkie zagadnienia będące częścią egzaminu CCNA. Więc unikamy w ten sposób czytania całego Official Cert Guide'a, wgryzania się w zbędne szczegóły. Mamy tutaj po prostu taki wysokopoziomowe po prostu spojrzenie na tematykę całego CCNA. Więc jest to na pewno świetna książka, do której zresztą podlinkujemy w materiałach do tego odcinka. Materiały te znajdziesz na stronie www.nastygusieci.pl/002. Ponadto oczywiście video on demand, także sięgam do CBT Nuggetsów. Tak miało między innymi właśnie miejsce, kiedy musiałem się to uczyć ze wspomnianych wcześniej load balancerów. No i czasami też pomaga rozmowa ze znajomymi, którzy zajmują się daną tematyką, tak? Także to pozwala nam też troszeczkę się więcej dowiedzieć już takich praktycznych aspektów. Bo wiedza książkowa jest taka sucha, teoretyczna, ona nie daje nam jakby wglądu w takie typowe codzienne problemy związane z daną technologią, także jeżeli dana rozmowa rekrutacyjna ma poruszać jakieś zagadnienie, z którego nie mam doświadczenia praktycznego, a mam znajomego, który pracuje w tym obszarze, no to nie waham się, żeby z takim znajomym odbyć rozmowę i dowiedzieć się czegoś więcej na temat tej technologii. Ale już właśnie z rąk osoby, która ma na co dzień do czynienia z tą technologią, nie?
Tak, bo taka osoba z pewnością skupi się na naprawdę najważniejszych aspektach danej technologii. Z punktu widzenia zapewne praktycznego użycia poda jakieś ciekawe przykłady wdrożenia, implementacji, konfiguracji, ewentualnych problemów, jakie napotkał. No i taka wiedza z pierwszej ręki na pewno będzie bardzo użyteczna. Do tego, co powiedziałeś, z czym oczywiście całkowicie się zgadzam, dodałbym coś, co robię, podobnie jak ty, od kilku miesięcy, czyli wracanie do własnej twórczości, czyli wracanie do artykułów na styku sieci. Tak, w których piszemy na tematy, w których czujemy się dobrze, prawda? Czyli zawieramy tam informacje użyteczne, w zwięzłej formie i oprócz tego, nie wiem, nie jestem pewien, jak to jest w przypadku innych technologii, ale w przypadku sieci bezprzewodowych często można spotkać tak zwane dokumenty od dokumenty VRD, czyli Validated Reference Design od producenta. To jest zbiór zagadnień, takich dobrych praktyk, które udostępnia producent danego sprzętu, czy danego oprogramowania, danej technologii, w których skupia się na najważniejszych aspektach konfiguracyjnych danego urządzenia, wskazując, co tak naprawdę powinno być skonfigurowane w jakiej sytuacji.
Okej.
Dla przykładu, w przypadku bardzo zagęszczonych sieci bezprzewodowych, czy dana technologia powinna być włączona, czy też wyłączona, jakie będą ewentualne skutki włączenia bądź wyłączenia tej funkcji.
Jasne, czyli możemy to porównać do takich dokumentów, które też między innymi Cisco wypuszcza, różnego rodzaju frameworki, network design guide'y pod poszczególne technologie, pod poszczególne rodzaje implementacji. Tak, tak, jak najbardziej się zgadzam. Jeszcze w kwestii samych materiałów, z których można się właśnie przygotowywać do egzaminów, no to na każdym poziomie zaawansowania, czy to jest Associate Professional Expert, na każdym poziomie specjalizacji, czy to jest Design, Wireless, czy Security, są pewne podstawowe książki, z których można sobie taką powtórkę odbyć. I gdybyś był zainteresowany bądź zainteresowany tego typu książkami, to znajdziesz je w prosty, przystępny sposób na styku sieci pod zakładką Biblioteczka sieciowca, do której również linkujemy w materiałach do tego odcinka.
Okej, Damian, przejdźmy do tematu niezbędnika sieciowca, który pojawił się już w tytule dzisiejszego odcinka. Zatem twoim zdaniem, jakie zagadnienia z tematyki sieci komputerowych są podstawą wiedzy każdego sieciowca i po prostu muszą być dobrze przyswojone?
Więc powiem tak, podstawą są podstawy. Ale wbrew pozorom właśnie na tych podstawach najwięcej osób się często wykłada. Pytania, które się pojawiają praktycznie na każdej rozmowie rekrutacyjnej, w jakiej się bierze udział. Różnica między TCP a UDP, rodzaj subnettingu, sposoby subnettingu, w ogóle sam subnetting, tak? To są rzeczy, które musimy mieć w małym palcu, musimy pokazać, że jesteśmy w tym płynni. Nie używajmy na co dzień kalkulatora adresów IP, róbmy to w głowie. Zresztą jest to jeden z punktów, które opisaliśmy w naszym poradniku 22 sposoby na to, jak odnieść sukces w pracy jako sieciowiec. Tam było to zawarte w dziale 8, który nazwaliśmy Miej profesjonalne podejście. Jeżeli jeszcze nie miałeś okazji się zapoznać z tym poradnikiem, to możesz go pobrać na www.nastykusieci.pl/sukces. Natomiast w kwestii innych tematów, które są takimi podstawami podczas rozmowy rekrutacyjnej, to jest to dogłębne zrozumienie działania warstwy drugiej i trzeciej. Bardzo często są zadawane pytania odnośnie portów accessowych, trunkowych. Wydaje się, że to są takie właśnie bardzo podstawowe rzeczy, o które nawet głupio byłoby się pytać, tak? Ale to jest aż rażące, jak często właśnie tych podstaw ludzie nie mają opanowanych i mówię to z perspektywy osoby, która również przeprowadzała rozmowy rekrutacyjne, rekrutując inne osoby. I na styku sieci zresztą publikujemy również właśnie materiały i artykuły poświęcone tego typu zagadnieniom właśnie na poziomie podstawowym. Taki materiał, który bardzo chciałem polecić, jest film Tagowanie dotłanki w praktyce, do którego zalinkujemy w materiałach pod tym artykułem. Ale poza samą warstwą drugą są również inne zagadnienia, na przykład z obszaru bezpieczeństwa, takie jak AAA, Radius, TACAX. To jest to, co mi przychodzi do głowy. Nie wiem, może Łukasz, ty byś coś dodał ze swojej strony.
Do tego dorzuciłbym jeszcze STP, czyli Spanning Tree Protocol. Też jedna z, no, z podstawowych rzeczy. Oczywiście te zagadnienia będą różne dla obszaru sieci, w którym będziemy się specjalizować, aczkolwiek myślę, że routing and switching to jest ta podstawa dla wszystkich kolejnych możliwości, czyli typu wireless security load balancing, bo na RS-ie wszystko mimo wszystko się opiera.
Tak, zresztą nie bez powodu wszelkiego rodzaju programy certyfikacyjne, to nie tylko Cisco, startują właśnie od tematyki routing and switching i od tego, od tej gałęzi sieci, jakby wychodzimy dalej, rozwijając swoje kompetencje już w takich bardziej dogłębnych specjalizacjach.
Tak. Prawdopodobnie nie będziemy przepytywani dokładnie z tych wszystkich podstawowych zagadnień, ale w przypadku jednego potknięcia jest duża możliwość, że osoba rekrutująca będzie drążyć dalej.
Tak, tak. Tak jak wspomniałem, podstawy naprawdę trzeba mieć w małym palcu, żeby się na nich nie wyłożyć, bo to bardzo źle o nas świadczy i jakby stopuje nas przed przejściem do tych bardziej zaawansowanych tematów. Mhm. Lepiej pokazać, że mamy podstawy bardzo dobrze opanowane i potem pokazać pewne braki w tych bardziej zaawansowanych tematach niż odwrotnie. Mhm.
Całkowicie się zgadzam. Zatem jakie wskazówki udzieliłbyś naszym słuchaczom w kontekście przygotowania merytorycznego do ich najbliższej rozmowy rekrutacyjnej?
No na pewno to, co dopiero co powiedzieliśmy, czyli zadbaj o solidne podstawy, tak? To jest to, co jest najważniejsze. Kolejna rzecz, uzupełnij w jak największym stopniu braki. Czyli jeżeli są pewne tematy, pewne technologie, z których brakuje ci wiedzy, a są one wyszczególnione w opisie stanowiska, to poświęć sporo czasu uzupełniając te braki. Nie po to, żeby wcisnąć komuś, że znasz się na tych rzeczach, tylko żeby pokazać, że potrafisz się douczyć, jak czegoś nie wiesz. Jak najczęściej odwoło się też do twojego wcześniejszego doświadczenia. Będzie to bardziej wyzwaniem oczywiście w pierwszych latach pracy, kiedy tego doświadczenia nie mamy jeszcze zbyt dużo. Natomiast z każdym kolejnym rokiem będzie to grało coraz większą rolę i tak naprawdę coraz mniej powtórki będziemy potrzebowali przed każdą kolejną rozmową rekrutacyjną. Z uwagi na to, że będziemy mieć coraz więcej doświadczenia i będziemy mogli opierać się w głównej mierze na nim. Z takich jeszcze pobocznych rzeczy dodałbym dwa punkty, czyli trzymaj się jednej wersji czego? No, wszystkiego, co mówisz, tak? Czyli podstawowa rzecz, jeżeli na samym początku, będąc zapytanym na przykład przez HR o twoje oczekiwania finansowe, powiedziałeś pewną kwotę, to po odbyciu rozmowy technicznej, na której wydaje ci się, że dobrze wypadłeś bądź wypadłaś, i zapytany ponownie o to, jakie są twoje oczekiwania finansowe, nie podbijaj stawki. Nie podbijaj stawki, bo dużo osób czuje się pewnie, że wydaje im się, że wypadło dobrze, to może zawołać więcej. To pokazuje tylko, że staramy się wycisnąć z danego pracodawcy jak najwięcej się da, tak? A to wydaje mi się, że to nie jest dobrą praktyką. To dobrze o nas nie świadczy. Wydaje mi się, że kandydat, który wie, czego chce, przychodzi z konkretnym oczekiwaniem finansowym, komunikuje na samym początku i trzyma się go niezależnie od tego, jak przebiega rozmowa, tak? I ostatnia rada, którą bym udzielił, to nie pokazuj, że ci zależy. I ja wiem, że to się łatwo mówi, ale dobrym treningiem właśnie w tym kontekście jest chodzenie od czasu do czasu na rozmowy rekrutacyjne, nawet kiedy jeszcze nie szukamy zmiany pracy. Po prostu, żeby troszeczkę sobie potrenować, bo to nam pozwala podchodzić do następnych rozmów rekrutacyjnych, tych, w których już będziemy grali o jakąś stawkę, pozwala nam podchodzić do nich luźniej, to po pierwsze, a po drugie uważam, że złą praktyką jest odbywanie jednej rozmowy rekrutacyjnej naraz. Starajmy się, kiedy już szukamy faktycznie możliwości zmiany pracy, odbywać jak najwięcej rozmów rekrutacyjnych w jak najkrótszym okresie czasu. Oczywiście, że jest to dużym wyzwaniem, dużym też stresem, zwłaszcza jeśli chodzi o komunikację, bo różne firmy oczekują podawania dat, tam dostępności i tak dalej, oczekiwań. Ciężko jest skoordynować. Czym więcej jest takich procesów rekrutacyjnych, w których bierzemy udział, tym trudniej jest nam to wszystko ogarnąć, skoordynować, komunikować się klarownie i przy tym wszystkim się jeszcze nie stresować. Ale też uczęszczanie właśnie, chodzenie na dużą ilość rozmów rekrutacyjnych w krótkim czasie daje właśnie nam tą przewagę, że nie pokazujemy, że nam zależy. Ponieważ jeśli uda nam się zabezpieczyć ofertę chociażby już od jednego pracodawcy, to potem idąc na drugą czy trzecią rozmowę rekrutacyjną, naturalną siłą rzeczy będzie to, że będzie nam o wiele mniej zależało na tym, aby zostać zaakceptowanym, ponieważ będziemy mieli już zabezpieczoną pewną alternatywę. Także miejmy zawsze w zanadrzu alternatywę i nie pokazujmy, że nam zależy.
No, to była bardzo solidna dawka wskazówek od Damiana.
Dobrze to przemyślałem. Zobaczmy, jak ty się teraz przygotowałeś. Jakie wskazówki ty byś udzielił naszym słuchaczom w tym kontekście?
Wiesz co, ja bym podzielił proces przygotowania na kilka etapów, tak żeby jak najlepiej zebrać wszystkie rzeczy, które już wiem, czego mi brakuje i na czym się tak naprawdę skupić. Czyli już wspomniane przez ciebie rozeznanie tematu i środowiska i możliwości, patrząc na wymagania danej oferty, zaznaczyć sobie, w czym jestem dobry i co z pewnością powinienem uwypuklić na rozmowie rekrutacyjnej, co jeszcze powinienem powtórzyć, mimo że znam, korzystałem, kojarzę, ale co powinienem sobie powtórzyć, no i ewentualnie co nowego mógłbym się jeszcze nauczyć z wymagań i podjąć decyzję, czy się uczyć tego, patrząc na jakim kosztem miałoby się to odbyć. Czy jest w ogóle sens, czy będę w stanie nauczyć się czegoś, o czym będę mógł rozmawiać swobodnie podczas rozmowy. Myślę, że to plus twoje wskazówki to jest to solidna dawka informacji dla naszych słuchaczy. Zbliżamy się ku końcowi odcinka, ale zanim to nastąpi, chcielibyśmy podzielić się z tobą małym prezentem. Przygotowaliśmy dla ciebie jako darmowy bonus rekrutacyjny niezbędnik sieciowca, czyli krótki PDF zawierający absolutnie fundamentalne zagadnienia, które musisz rozumieć, aplikując na stanowisko związane z sieciami komputerowymi. Dzięki niemu zweryfikujesz swoją wiedzę, uzupełnisz ewentualne braki i przede wszystkim nie wyłożysz się na podstawach podczas rozmowy technicznej. A to, jak już powiedzieliśmy, może się niestety przydarzyć.
Wspomniany dokument możesz pobrać na stronie odcinka, czyli www.nastykusieci.pl/002. Tak, bardzo Cię do tego zachęcamy, ponieważ w tym odcinku pojawiło się z naszej strony wiele argumentów, niektóre z nich być może zostały powtórzone kilka razy. Dokument ten w bardzo dobry sposób agreguje wszystkie wspomniane przez nas rzeczy. Także raz jeszcze zachęcam Cię do pobrania wspomnianego przez Łukasza rekrutacyjnego niezbędnika sieciowca. Dziękujemy Ci za czas poświęcony na wysłuchanie tego odcinka. I tak się zastanawiam, czy Ty masz swój własny, sprawdzony sposób na przygotowanie merytoryczne do rozmowy rekrutacyjnej? No i także, co Twoim zdaniem należy do podstawowej wiedzy każdego sieciowca? Opinie bywają różne. Podziel się z nami Twoimi przemyśleniami w tym temacie na stronie www.nastykusieci.pl/002. Sekcja komentarzy należy do Ciebie.
A tymczasem do usłyszenia w kolejnym odcinku, w którym porozmawiamy o tym, ile możesz zarobić jako sieciowiec w Polsce. Będzie ciekawie.
Tym akcentem kończymy ten odcinek. Spotkajmy się na styku sieci. Cześć.
Cześć.
Podoba Ci się to, co tworzymy? Wesprzyj nas na patronite.pl/nastykusieci.